Ludzie i pieniądze.
Weszły w życie zmiany w akcyzie na paliwa i maksymalne ceny, czego spodziewać się przy dystrybutorach, jakie skutki dla gospodarki. KSeF już od jutra dla wszystkich, czy małe firmy i jednoosobowe działalności gospodarcze są na to gotowe, czy będzie falstart systemu. No i AI Act wchodzi niebawem do polskich firm, czy też i na to jesteśmy gotowi. A IT znów zaczyna zatrudniać i robi to na potęgę. Co się zmieniło na tym rynku pracy? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. A w studio dziś goście Roman Walasiński, prezes HoloVectors, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zaczynamy od paliw, bo ceny paliw rozgrzewają do czerwoności. Wczoraj minister energii określił maksymalne ceny paliw na dziś, w związku z czym litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 6,76 zł, a oleju napędowego 7,60 zł. Jak zareagowały stacje paliw na to zarządzenie? Będzie bliżej ceny maksymalnej? Właściwie czy jest bliżej ceny maksymalnej, czy nieco niżej? No bo przypomnę, że podatki są przecież obniżone, akcyza. Czy państwo zauważyli, jadąc tutaj do nas, jakieś istotne zmiany cen i mogą polecić gdzieś naszym słuchaczom, gdzie jest taniej w razie czego?
No, ja akurat mijałem stację Orlenu i to jest też istotne w kontekście pani pytania, jak Orlen, czyli tutaj największa sieć sprzedaży paliw w Polsce, jaką narzuci politykę cenową, no, bo jeśli Orlen będzie obniżał te ceny jeszcze poniżej ceny maksymalnej, no to inne stacje też będą musiały gdzieś szukać swojego miejsca i się do tego dostosowywać. No tak się akurat wydarzyło dzisiaj. Znaczy te ceny, które ja widziałem, są niższe niż te ogłoszone.
No to dobrze, bo szczerze mówiąc, ja się spodziewałam, że jak są maksymalne ogłoszone, to wszyscy będą jednak bliżej tych maksymalnych.
Spodziewam się, że dokładnie tak się wydarzy wkrótce. Dzisiaj jest pierwszy dzień obniżki tych paliw, więc myślę, że trzeba ogłosić sukces i pokazać, że i tak jest dużo niżej niż maksymalna, więc tak zakładam, że tak się podzieje do weekendu i od przyszłego tygodnia już będziemy raczej oscylować w granicach tych cen maksymalnych. Kolejki do stacji paliw faktycznie chyba wszyscy kierowcy, no bo ta historia trwa od soboty, więc każdy czekał na ten wtorek. Zakładam, że jeździł na tak zwanych oparach, żeby dzisiaj zatankować taniej. To się faktycznie udało. Pytanie, jak długo taki stan rzeczy może trwać? Znaczy, ten rachunek ekonomiczny stacji paliw, sieci poszczególnych musi się zgadzać. Czy rezygnacja, czy obniżka z akcyzy, czy z podatków będzie wystarczająca dla tego rachunku ekonomicznego? Tego na dzisiaj oczywiście nie wiadomo, to zobaczymy pewnie w perspektywie miesięcy. Jest to też w dużej mierze niezależne zupełnie od nas, no bo tutaj się zbliżamy do tematów światowej polityki i tego, jak długo ten konflikt z Iranem będzie trwał.
Mm. Ja mam trochę takie
Roman Walesiński.
Tak, z kolei taki déjà vu. Mianowicie przed wielu, wielu laty, pamiętam o poranku, zawsze podawano cenę paliw. I ona uzależniona była od tego, czy jakiś statek z paliwem przypłynął do Polski, czy nie. I trochę mamy taką dziwaczną sytuację w innych realiach, oczywiście gospodarczych. No i też trochę taką sytuację, można ją porównać do jakichś zakładów bukmacherskich, bo wszyscy w to grają, tak? Ile, dlaczego, po co, na co i tak dalej. Ale mówiąc poważnie, ta sytuacja obnaża bardzo, bardzo istotnie jakby przygotowanie w zasadzie całego świata do zmierzenia się z kwestiami, które teoretycznie można było przewidzieć, ale które w istotny sposób no, mogą wpłynąć na życie miliardów ludzi na tej planecie. I warto byłoby, aby politycy zamiast zajmować się różnymi kwestiami nieistotnymi, znaleźli jakieś rozwiązanie i zajęli się fundamentalnie realnie rozwiązaniem tych problemów. Zderzenie tej sytuacji versus na przykład opowieść o tym miksie energetycznym i tak dalej, no wychodzi blado. Nawet Chiny sobie nie radzą i jako pierwsze poprosiły o dostawy, o przejście przez cieśninę. To samo jest u nas, więc wydaje mi się, że tutaj jest całe mnóstwo rzeczy do zrobienia przez polityków, tych, którzy nami rządzą, bo sytuacja obnaża naprawdę mankamenty i to w sposób istotny. One bezpośrednio, zwróćcie Państwo uwagę, w ciągu dosłownie nastu czy kilkudziesięciu godzin przekładają się na nasze życia. Na nasze życia fundamentalnie związane z tym, jakie mamy budżety, jakie mamy plany. Nie wspomnę o tych planach związanych oczywiście z podróżowaniem globalnym, ale bo to jest inna sprawa, ale po prostu z naszym życiem, więc wydaje się, że warto byłoby, aby zwrócić uwagę politykom, żeby zechcieli mocniej pochylić się nad tą całą sytuacją, bo w tej chwili naprawdę nie wygląda to dobrze, a efekt dyskusji na temat, czy 2 zł więcej, czy 10 groszy mniej, czy więcej, no cóż, w istotny sposób na to wpływu nie mamy. Chociaż muszę przyznać, że kiedy dowiedziałem się, że regulacje unijne jakby wskazały konieczność zabezpieczenia co najmniej na 3 miesiące paliw płynnych, to jest to być może sensowne w sytuacji, w której mamy obecnie i obserwujemy.
Więc... A wyobrażają sobie panowie taką sytuację, że mogłoby paliw zabraknąć? Bo ta wojna to nie wygląda na kilka tygodni trwania przed nami. To zapowiada się na dłużej. No to tak jak Rosjanie chcieli tylko 3-dniową operację specjalną wojskową i ona trwa po dzień dzisiejszy. A chyba sposób, w jaki Iran jest przygotowany na ten atak, który przyszedł ze strony amerykańskiej i izraelskiej, no to wygląda też na to, że Iran jako kraj sobie całkiem nieźle radzi i to może jeszcze potrwać, a cały świat płacze i płaci coraz więcej za paliwa, które jeszcze są, no ale nie wiadomo jak długo.
No wchodzimy w politykę i tutaj różne kasandryczne przepowiednie niektórzy analitycy przedstawiają. Lepiej przed świętami o tym nie mówić, ale w istocie rzeczy znowu mamy sytuację takich zakładów bukmacherskich. No, toczy się wielka gra, toczy się wielka wojna. Myślę, że na porządku dziennym powinny być takie zajęcia bardziej lokalne, więc po raz kolejny przerwano dostawy towarów i usług w kontekście globalnym. Mm-hmm. Więc to jest drugi potężny dzwon dla nas wszystkich, dla kontynentów, dla Europy, dla Indii, dla różnych ośrodków gospodarczych, które powinny wziąć pod uwagę, że takie sytuacje się zdarzają.
Szukajmy alternatywnych źródeł energii.
Tak.
Odpowiadając na pytanie, czy sobie wyobrażam to, że paliwa nie będzie, czy nie będzie sprzedawane, no przypomnijmy sobie, przecież nie aż tak dawno temu, 6 lat temu wybuchła pandemia i po prostu cały świat stanął. Nie skończył się, zwracam uwagę, nie skończył się, po prostu stanął.
Przetrwaliśmy to.
Zupełnie inny, więc nawet jeśli tak się wydarzy, może się wydarzyć, wszystko może się wydarzyć, to nie będzie jeszcze koniec świata. Faktycznie może skupmy się na tym, co lokalne, co jest w naszym zasięgu i na co mamy wpływ.
Potrzeba matką wynalazków.
Tak jest. To od razu, żeby poprawić humory, w Gdańsku przy centrach handlowych są 2 miejsca, gdzie benzyna 95 kosztuje, uwaga, 5 zł 98 groszy za litr i na większości stacji 95 kosztuje około 6 zł i 6 groszy, chociaż zdarzają się też takie, które mają cenę maksymalną 6,16. Olej napędowy od 7 zł 48 groszy do 7 zł 60 groszy. Przy okazji podpytam, czy powinny być ograniczenia w sprzedaży w tych cenach, które ustala teraz rząd obcokrajowca. Bo niektóre kraje Unii Europejskiej, zwłaszcza tam na tych przygranicznych terenach, stwierdziły, że nie i trzeba się legitymować dowodem, żeby z tych udogodnień obcokrajowcy nie korzystali.
Mnie się wydaje, że ta sytuacja, zastanawiałem się dzisiaj rano nad tą kwestią i wydaje się, że tutaj konieczne będzie, jeżeli ten kryzys potrwa dłużej, zwrócenie się do Komisji Europejskiej, żeby zaczęła ewentualnie wyrównywać pewne kwestie, bowiem no nie można na ten moment wprowadzać takich restrykcyjnych ograniczeń, przynajmniej w moim pojęciu, które no deformują obraz istoty Unii, jeżeli już w niej jesteśmy, no to sytuacja, w której legitymowanie się dowodem czy paszportem, których można mieć kilka, tak, w Europie, decyduje o tym, czy zatankujemy paliwo, czy nie. No jest niezwykle populistycznym zachowaniem, natomiast wydaje się, że mechanizmy wyrównywania ewentualnie strat związanych właśnie z wykorzystywaniem tych sytuacji przygranicznych powinny podlegać jakimś analizie i decyzjom kompensacyjnym. No i to jest być może jakieś sensowniejsze rozwiązanie, aniżeli wchodzenie w taki dość prymitywną politykę przygraniczną. Niczemu to nie służy.
Czy mówi pan o kompensacji na poziomie europejskim?
Tak, nie? Tak, oczywiście, oczywiście. Kraj versus kraj przez organy.
No tak, tak. To zgadzam się, że to byłoby bardzo rozsądne rozwiązanie. Trochę trzeba wrócić do tego pytania o rachunek ekonomiczny. Znaczy, no, to, że te ceny paliw są takie, jakie są w Polsce, jakby no wynika z tego, że polski podatnik zdecydował się nie pobierać części danin, więc de facto jest to na koszt każdego z nas. Więc tak długo, jak ta skala nie jest jakaś wielka, nie spodziewam się, żeby była wielka. Tak. No, przewóz paliwa jest jednak dość trudny i to faktycznie mówimy o naprawdę przygranicznych tylko terenach. Polskie paliwa zawsze były tańsze niż niemieckie, nazwijmy. No jakby to nie powodowało drenowania nas z jakichś zasobów strategicznych. Więc dokładnie, no jakby zważyłbym miarę na to, jakby o jakiej skali mówimy.
Także, no jaki także przez okres.
Jaki tak, okres, tak. Jaka różnica w cenie i tak dalej, i tak dalej. No to trzeba na pewno analizować. Być może dojdzie do takiego momentu, jeśli Komisja Europejska nie zaproponuje jakiegoś mechanizmu, albo ta różnica między tymi paliwami będzie na tyle duża, że stanie się po prostu niebezpieczna dla polskiego podatnika, a co najmniej niekomfortowa, może nie niebezpieczna, ale niekomfortowa, no to jak najbardziej wtedy można pomyśleć o tym, żeby tę sprzedaż ograniczyć.
Mamy ceny obniżone. Tutaj słuchacz zwraca uwagę i ma rację, że my mówimy o cenach detalicznych, że te obniżki nie dotyczą cen hurtowych. I pan Maciej pisze do nas, że firmy posiadające floty aut ciężarowych dziś zmieniają strategię i zaczynają tankować na zwykłych stacjach, co może spowodować braki paliw na stacjach lub wprowadzenia limitów. No miejmy nadzieję, że tak źle nie będzie, ale tutaj pojawiła się zupełnie nowa sprawa, czy nowa odsłona tej sprawy, więc też warto mieć to na uwadze. Na ile te obniżki cen paliw, te rządowe, czy też te ceny maksymalne ustanawiane, na ile one utrzymają trampo inflację w ryzach? Nazwę to trampo inflacją, bo to się wzięło jednak od najazdu Amerykanów na Iran i to niestety mówi się, że będzie wpływało na inflację, więc tutaj też te obniżki były między innymi po to, żeby szybki wzrost inflacji zatrzymać.
Na pewno wpłynie. No możemy sobie znowu cofnąć się do nie aż tak odległej historii, czyli pandemii, kiedy dokładnie podobne mechanizmy były stosowane. Znaczy tam była inna formuła obniżki tych cen paliw, no ale zasadniczo chodziło o to samo, no, żeby tę inflację pandemiczną zniwelować i wypłaszczyć jakoś w długim okresie. To nie spowodowało, że tego wzrostu cen nie było, czy inflacji nie było. Mówiliśmy tutaj o jakichś, chyba nawet nie punktach procentowych, tylko ułamkach, ułamkach punktów procentowych. O takim wpływie mówimy przy tych obniżkach. Więc ten wpływ, co z perspektywy gospodarki, oczywiście przekłada się na całkiem znaczące liczby, więc jakby, warto na to zwracać uwagę. Chyba jest za krótko to wszystko trwa, żeby o tym decydować. Jakby ta sytuacja na świecie jest tak dynamiczna, tak szybko się zmienia, że naprawdę za 3 miesiące myślę, że wrócimy do tej rozmowy i będziemy mogli powiedzieć więcej, tak? Jakie są ceny na świecie, jakie są w Polsce i czy ta inflacja, ekonomiści mówią o trzecim kwartale, że trzeci kwartał będzie jakimś początkiem wzrostów cen. No do jakiego pułapu dojdziemy?
No na pewno wobec funkcji czasu, czyli tego przedłużającego się kryzysu, musimy się odnieść również do kwestii być może nawet i jakiegoś globalnego kryzysu. A już nie wspomnę o jakimś kontekście inflacyjnym dla nas, więc analitycy pewnie łamią sobie głowę, ale zbyt dużo niewiadomych jest na stole, aby jednoznacznie można było się na ten temat wypowiedzieć. Warto zwrócić uwagę też, że infrastruktura, która w Zatoce Perskiej została
zbombardowana
po prostu, ona wymaga istotnej naprawy i będzie to trwało miesiące, więc tak czy inaczej, patrząc na rozwiązania po prostu czysto takie technologiczne, no nie będziemy mieli odkręconych kurków w taki sposób, jak przed rozpoczęciem tej wojny. W związku z tym, to są proste mechanizmy, aczkolwiek trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś bardzo precyzyjnie był w stanie w tej chwili określić, jaki to miałoby skutek i przełożenie bezpośrednie. Na pewno będzie.
No i już to troszeczkę widać, bo dzisiaj Główny Urząd Statystyczny ma podać szacunkowe dane odnośnie inflacji, ale tutaj na przykład ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antkowiak uważa, że inflacja w tym miesiącu, znaczy tak, za marzec, skoczy do 3,5%. Przypomnę, w lutym było to 2,1%. A jeśli chodzi o ceny ropy na rynkach światowych, no to dzisiaj ropa WTI, jak zaczynałam się przygotowywać do audycji, kosztowała $102, teraz ponad $103 już w tej chwili kosztuje, a ropa Brent ponad $107 za baryłkę. Przypomnę, baryłka to około 159 litrów. Roman Walasiński, Bogusław Wieczorek, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Roman Walasiński, prezes Holovectors, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. I wracamy na krajowe podwórko, bo dużo się u nas dzieje. Od jutra krajowy system e-faktur obejmie już wszystkich przedsiębiorców, w tym także jednoosobowe działalności gospodarcze, również tych przedsiębiorców zwolnionych z VAT. Jest wyjątek. Wyjątkiem są najmniejsze firemki o obrotach do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Przez ten rok działania do 2027 roku nie będzie żadnych kar za pomyłki, za jakieś braki. Chodzi o to, żeby się tego systemu po prostu nauczyć, do niego przyzwyczaić, go poznać. No i pytanie do Państwa, czy małe firmy, te też jednoosobowe działalności gospodarcze, mali przedsiębiorcy są przygotowani na to, co jutro nadejdzie?
Myślę, że małe firmy są przygotowane. Nie wiadomo, czy system jest przygotowany, bo jest to absolutny desant milionów podatników, którzy będą wystawiać faktury w tym systemie.
Poprzednim razem się zawiesił, jak
tak,
mniej chwilowo, firm wchodziło.
Chwilowo się zawieszał, mam nadzieję. Dobrze, że to zostało w jakiś sposób zetapowane, być może powinno jeszcze bardziej. No ale niezależnie od tego, no zobaczymy jutro. Kości zostały rzucone. Jutro wszyscy, którzy będą chcieli wystawić faktury, się o tym przekonają. Natomiast myślę, że takim dniem w roku 2026, kiedy najwięcej faktur zostanie wystawionych, jest dzisiaj. Czyli ostatni dzień, kiedy można wystawić faktury bez KSeF-u. Myślę, że każdy będzie próbował jak najwięcej zafakturować dzisiaj, żeby dać sobie jeszcze ten kilka tygodni na wdrożenie. Sam system jest ciekawy, znaczy on jest bardzo wygodny. Ja to mówię z perspektywy prowadzącego działalność. Na razie faktury tylko kosztowe dostaję w KSeF-ie. No to jest bardzo wygodne, bo faktycznie można dwoma kliknięciami sobie taką fakturę zaksięgować, przejrzeć, załadować i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście za wygodę się płaci. No to jest To działa w każdej usłudze, przede wszystkim cyfrowej. No, ta wygoda dla mnie oznacza też wielką wygodę dla pracowników administracji skarbowej. Możemy się oczywiście zastanawiać, czy ten wgląd w absolutnie dokładną pozycję na fakturze, nazwę, godzinę, miejsce, czas zakupu i tak dalej jest potrzebne, jest potrzebne, żeby prowadzić należycie kontrole skarbowe.
No, ale za to... duży dostępny, czy zbyt wiele informacji, tak?
Potężny. To jest, myślę, że to też warto sobie zadać pytanie, kto z urzędników będzie miał dostęp do tych danych, bo też od czasu do czasu to się przebija do takiej wiedzy publicznej, no, że urzędnicy z czystej ciekawości mogą chcieć sprawdzić. No, to też są ludzie, jak każdy z nas, tak? I mogą chcieć sprawdzić na przykład, co sąsiad sobie kupił i wrzucił w koszty, tak? Albo ile zapłacił za samochód.
A jak będzie chyba... po podejrzanie wyglądało, to kontrola.
To jest potężna sprawa i potężny system, który pewnie z jednej strony jest naturalną koniecznością rozwoju takiego cywilizacyjnego i to jest coś, co Ministerstwo Finansów i rząd powinien mieć gdzieś w zasięgu. Czy znowu nie będzie to tak, że zbyt szczegółowo, o czym mówił tutaj kolega, będziemy musieli raportować się ze wszystkiego łącznie co do sekundy i tak dalej? W kwestiach dowodowych może mieć to znaczenie, ale pytanie, czy my naprawdę nie możemy troszeczkę swobodniej żyć w zakresie tego, żeby myśleć o tych wszystkich niuansach, które nas otaczają, w tym również i system szerzej fiskalny. Ja jednakże, biorąc pod uwagę jakieś swoje tam doświadczenia, na przykład w branży medycznej, widzę to tak, że systemy, które nie były do... były bardzo sprawnie wprowadzane, rozliczeń z NFZ-em, prowadzenia kartotek dla pacjentów, one zawieszały się, tak? One nie były tak skutecznie technologicznie przygotowane i obawiam się, że nie wiem, powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, żeby mieć jakieś wyjście awaryjne. No ja sobie nie wyobrażam, jeżeli zaszłaby sytuacja kryzysowa, o której wspominaliśmy kilka minut wcześniej, co się może wydarzyć dla systemu fiskalnego, jeżeli będzie konieczny powrót do sytuacji
papierowej.
Nie wyobrażam sobie tego. Natomiast jakby ministerstwo nic na ten temat nie mówi. Nie mówi o alternatywach, nie mówi o tych sytuacjach awaryjnych. Niemniej jednak wydaje się, że przy takich ilościach, przy tych miliardach, bo to pewnie pójdzie w miliardach czynności faktycznych analizowanych przez tera, gigabajty pamięci komputerowych i tak dalej. No, to są potężne problemy dla nas wszystkich. Jest jeszcze jeden aspekt sprawy, który no na przykład wczoraj mnie dotknął, no, mianowicie jeden z dużych operatorów dostarczających sygnał internetowy już po weryfikacji zażądał kolejną weryfikację jakby dostępu do swoich portali, powołując się na konieczność rozliczeń właśnie z fiskusem i wskazał, że po raz kolejny muszę udostępniać tam swoje dane i tak dalej. Nie wiem, czy to też nie jest jakiś kłopot i nie zostanie to wykorzystywane przez przestępców cybernetycznych, którzy czekają na takie okazje. Dlaczego mielibyśmy po raz kolejny ujawniać wszystko i pod pretekstem jakiejś konieczności, czyli wprowadzenia nowego systemu rozliczeń fiskalnych. Jest to znowu problem, który wymaga omówienia i myślę, że tutaj edukacja na tym poziomie podstawowym powinna zaistnieć. Mam też takie przekonanie, że dla części podatników ten system powinien być no niezwykle banalnie prosty w oparciu o jakąś aplikację, która powinna być dostępna na telefonach, skanowanie nie wiem, produktów czy budowanie kosztów w oparciu o systemy, które można sobie wyobrazić, że muszą i powinny być proste, bowiem chyba nie każdy ma dostęp do przedsiębiorców do komputera, bardziej do telefonu. No, nie wszyscy mają dostęp do internetu, więc tutaj jakieś alternatywy też powinny funkcjonować. O tym się nie mówi.
Ale one będą.
Ale co ważne, właśnie KSeF może być zintegrowany z tymi komercyjnie dostępnymi systemami księgowymi. Więc tutaj akurat rynek prywatny zapewnia to, o czym pan mówi. Znaczy, że można sobie zrobić zdjęcia tych faktur, chociaż już nie trzeba robić zdjęć faktur. Chodzi o nawet to sam ten interfejs korzystania, że on jest faktycznie bardzo przyjazny. No a jeśli się go zintegruje z tym systemem centralnym, to chyba to zostanie zapewnione. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że kilka lat temu zostały wprowadzone jednolite pliki kontrolne. I to też był taki moment, że no, trzeba było dość dużo raportować. Cały czas raportujemy wszyscy podatnicy. Natomiast to pozwoliło jednak na
uszczelnienie
systemu, bardzo skuteczne typowanie podatników do kontroli, które no, jakby siła administracji skarbowej stała skierowana tam, gdzie jest potrzebna. Tak wynika ze statystyk, tak wynika właśnie z poboru podatku, ze wszystkich dostępnych danych. Wyobrażam sobie, że te wszystkie dane, które zostaną przy okazji KSeF-u pobrane, jeśli do tego jeszcze zaprzęgnie sztuczną inteligencję, no naprawdę pozwolą na celowanie administracji skarbowej dokładnie do tych zadań, które są potrzebne i usuwanie z rynku oszustów podatkowych, a pozostawienie w spokoju tych podatników, którzy no, po prostu prowadzą działalność i płacą podatki.
I żeby to wybrzmiało, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, to narzędzie powinno funkcjonować, jednak mamy do czynienia z 37-milionowym krajem, to nie jest kraj 2-3-milionowy i gdzie tego typu operacje przeprowadza się łatwiej po prostu, tak? I pewnie z tym będziemy mieli jakiś kłopot. Dobrze, że jest taki okres etapowania wprowadzenia tych systemów. Sam jestem ciekawy.
Taki spokojniejszy, że nie będzie żadnych kar, a to jednak jest ten czas, żeby się zapoznać z systemem i na swój sposób zaprzyjaźnić. No, twórcy systemu mówią, że wsłuchują się w głosy przedsiębiorców i twórczą krytykę biorą pod uwagę. Zresztą tam właśnie też prace nad aplikacjami trwają. I chyba jakoś w najbliższych dniach jakaś aplikacja ma się pojawić. Tutaj nie chcę mówić głupot, bo nie wiem dokładnie jaka to będzie aplikacja, ale wiem, że coś ma się pojawić w tej materii.
Ja tylko dodam jeszcze, bo przy okazji plików JPK Polska była, jeśli nie pierwszym, to jednym z pierwszych krajów w ogóle chyba na świecie, który tego rodzaju technologię wprowadził, ale w kolejnych latach szereg krajów, podpatrując jej skuteczność, wprowadziło to u siebie. Podobnie z KSeF-em. Takie rozwiązania funkcjonują w kilku krajach na świecie. Spodziewam się, że pozostałe państwa obserwują wdrożenia i za 5 lat będziemy mówili, że to jest to naprawdę powszechne rozwiązanie w Europie.
A na ile poprawi kwestie szarej strefy? Bo czy rozwiązać problem, to pewnie nie rozwiąże, ale zmniejszy to.
No, myślę, że zmniejszy. Jakby no, wszystko mamy scyfryzowane, tak? Znaczy i przelewy powyżej kwoty, teraz bodajże 10 tysięcy złotych są niemożliwe. I obieg tego pieniądza elektronicznego i faktury w formie elektronicznej w KSeF-ie. Jakby no, te wszystkie wątki, jakie się połączy w jednym systemie i przeanalizuje, no to szara strefa będzie się musiała naprawdę sprowadzać do handlowania czymś na rynku i wymianie jakiejś gotówkowej. To nie jest problem, znaczy dla gospodarki to nie jest problem tego rodzaju sytuacje. Problemem są karuzele VAT-owskie, problemem jest szeregu rodzaju optymalizacji podatkowych, które powodują wycieki rzędu miliardów złotych. Więc jeśli ten system doprowadzi do tego, że administracja skarbowa będzie mogła kierować swoje kontrole właśnie do tych podmiotów, które potencjalnie tego rodzaju szkody dla Skarbu Państwa wyrządzają, no to dobrze.
A ja tylko dodam, że KSeF może przyjąć 2,5 miliarda faktur rocznie i obsłużyć 120 milionów faktur dziennie. Kolejna sprawa. Coraz więcej jest ofert pracy dla ludzi z branży IT. Po 2 latach spowolnienia sektor outsourcingu IT przyspiesza. Liczba ofert pracy rośnie lawinowo. Kandydatów przybywa znacznie wolniej, alarmuje puls.hr.pl. No i okazuje się, że już w ubiegłym roku odnotowano 122% wzrost liczby ogłoszeń względem roku poprzedniego, a z kolei liczba aplikacji rośnie 5-krotnie wolniej niż liczba ogłoszeń. No ale najpierw co się stało, że tych ofert pracy zaczyna być coraz więcej, bo ubywało ich z chwilą ogłoszenia informacji o tym, że wchodzi sztuczna inteligencja i potem wszystko potoczyło się błyskawicznie.
No szczęśliwie sztuczna inteligencja też potrzebuje informatyków do przygotowania oprogramowania, więc to jest coś naturalnego, ona się nie bierze znikąd. Wydaje się też, że pojawiło się w sektorze IT nieco więcej pieniędzy związanych z funduszami i one też wymagają obsługi. Większość tych projektów wymaga oprogramowania. Sam uczestniczę w kilku tego typu projektach i wiem, że jakby rzeczą naturalną jest przygotowanie środowiska IT do większości projektów, więc suma summarum wydaje się, że to jest związane z odblokowaniem funduszy, które płyną do Polski i to jest taki namacalny, bezpośredni efekt. Po prostu informatycy mają coraz więcej pracy, a to, o czym mówiłem wcześniej, sztuczna inteligencja nie rozwiąże nam wszystkiego, a sztuczna inteligencja to też na zapleczu całe rzesze informatyków, którzy potocznie rzecz ujmując, tworzą, karmią i tak dalej, to wszystko jest.
Niektórzy myśleli, że jesteśmy na tym etapie, że to sztuczna inteligencja będzie programowała sztuczną inteligencję i tutaj jakby zbyt wielu programistów nie będzie potrzebnych.
W jakiś sposób, w jakiejś części to jest prawda. Niemniej jednak ten element ludzki takiej finalnej decyzyjności pozostaje. Samych konceptów, które i projektów, które są wdrażane w firmach, one wymagają, powiedziałbym, analizy realnych, żywych informatyków.
No na pewno wszystkie sytuacje na rynku, gdzie zwalniane są grupy pracowników ze względu na wdrożenia AI, odbijają się bardzo głośnym echem, więc możemy mieć takie wrażenie, że faktycznie AI zastępuje wszystkich ludzi na świecie, ale tak jeszcze nie jest. Ja bym raczej wiązał to, co się dzieje na rynku IT, czy w ogóle na rynku, z cyklicznością gospodarki. Krótko po wybuchu pandemii wszyscy żyliśmy w przekonaniu, że teraz już tylko świat cyfrowy, że będziemy wszyscy siedzieć w domach, tylko praca zdalna i tak dalej, i tak dalej. Był wielki boom w tej branży. Największe firmy zatrudniały po prostu jak leci, tylko żeby sobie zapewnić te rezerwy specjalistów i żeby oni byli dostępni, nawet jeśli nie mieli za wiele do roboty, to żeby byli, bo zaraz wszystko ruszy. No, życie to zweryfikowało. Okazało się, że aż tak to nie wygląda, jednak, że wracamy do biur, że lubimy się spotykać, że jakby to życie trochę wraca na te dotychczasowe tory. No i potrzebna była reorganizacja, znaczy nawet te zwolnienia, które były w IT, czy spowolnienie zatrudnienia, zdecydowane spowolnienie zatrudnienia, które było, no, następowało po bardzo dużym boomie i po bardzo dużym wzroście zatrudnienia w tej branży. Więc zakładam, że ten wzrost, który teraz jest obserwowany, jeśli chodzi o ogłoszenia o pracę w IT, no może być dokładnie z tym związany, że organizacje dokonały pewnych reorganizacji i wewnątrz zarządczych, i procesowo, i teraz uzupełniają specjalistami tam, gdzie jest to potrzebne. Natomiast nagłówki w prasie nazywają tę sytuację, że firmy IT zatrudniają na potęgę. Tak daleko bym jednak nie poszedł. Zatrudniają na potęgę w stosunku do zeszłego roku, co nie oznacza jeszcze... Jesteśmy daleko od górki, która była.
No poza tym ten element ludzki jest kosztowny. Bardzo kosztowny, więc myślę, że pracodawcy bardzo uważnie i roztropnie podejmują decyzje o kolejnych zatrudnieniach i tylko wtedy, kiedy to jest, powiedziałbym, konieczne. Natomiast jeszcze warto być może zwrócić uwagę na to, że też doszło do pewnej reorganizacji globalnych struktur w zakresie ułożenia w ogóle struktury zatrudnienia pracowników IT w związku z tym, że niektóre globalne firmy zmieniły swoje, po prostu swoją politykę, tak? No, na naszym terenie Intel, który nie przyjął propozycji zatrudniania czy rozbudowy czy umacniania się w Polsce, w Europie, to są tysiące informatyków, którzy być może w tej chwili odreagowując, znaleźli zatrudnienie wcześniej, przechodząc deregulację, czy przechodząc po prostu do stanu wolnego. Byli, krótko mówiąc, zwalniani. Więc to są takie odbicie naturalne i ten efekt też warto uwzględnić, że te firmy stają się bardziej, powiedziałbym, lokalne, a duże podejmują swoją wielką politykę.
No właśnie, i teraz wracając jeszcze do tego rynku pracy, okazuje się, że pracodawcy chętniej szukają osób doświadczonych jednak, więc ten rynek się otwiera z powrotem, ale dla ludzi z doświadczeniem. A juniorzy, tacy, którzy skończyli właśnie studia, tutaj już mają większy kłopot i w sumie też mam z tym kłopot, ponieważ jeszcze parę lat temu, kiedy ci ludzie, którzy teraz będą kończyli uczelnię, starali się dostać na te studia, to między innymi ja, mówiąc o zapotrzebowaniu, jakie jest na informatyków, na programistów, przypominałam, że potrzebujemy ich ponad 50 tysięcy w danym momencie. I tutaj ten rynek pracy był szeroki, a to było zanim pojawiła się sztuczna inteligencja. I teraz ci ludzie kończą studia magisterskie na przykład. No i gdzie oni mają zdobywać to doświadczenie?
Ja myślę, że akurat studenci, absolwenci studiów informatycznych nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy. Zwracam uwagę, że
tak, najczęściej pracują na studiach.
Tak, to tak.
To dobrze.
A juniorzy w IT, nazywani juniorami w tych czasach właśnie wielkiego zaciągu do IT, no to były osoby po półrocznym przeszkoleniu i kursie. No to faktycznie, no to jest zbyt małe doświadczenie dzisiaj, żeby wejść do tej branży. Natomiast jeśli ktoś kończy studia informatyczne, do tego właśnie pracuje po godzinach, realizuje jakieś projekty, naprawdę myślę, że nie powinien obawiać się o swoją przyszłość, co nie znaczy, że będzie tak bardzo złocony, jak byłby jeszcze 5 czy 10 lat temu, ale to nie znaczy, że będzie źle, czy będzie na złym poziomie prowadził życie.
I tym optymistycznym akcentem kończymy audycję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Roman Walasiński, prezes HoloVectors, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Wesołych świąt. Nie zapomnijmy.
Wesołych świąt.
Ludzie i pieniądze.